Wiadomości w Radio Maryja, Monika Sulecka. Zapraszam. Donald Trump został 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie odbyła się ceremonia, podczas której Trump złożył przysięgę prezydencką. Rano Trump wraz z rodziną wziął udział w nabożeństwie w kościele świętego Jana w pobliżu Białego Domu. Następnie para prezydencka spotkała się z odchodzącym prezydentem Barackiem Obamą i jego małżonką. Później obie pary udały się na Kapitol. Trump złożył przysięgę na Biblię prezydenta Abrahama Lincolna, a także Biblię, którą dostał od swej matki w 1955 roku. Następnie wygłosił inauguracyjne przemówienie. Dziś przenosimy władzę z Waszyngtonu i dajemy ją z powrotem Wam, powiedział prezydent Donald Trump, zwracając się do Amerykanów. Zapowiedział podjęcie wysiłków na rzecz odbudowy kraju. W tym kontekście zwrócił uwagę na zły stan gospodarki. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział też, że Ameryka zbyt długo broniła granic innych krajów, a nie swoich. Dodał, że żałuje, iż Stany Zjednoczone finansują armię innych krajów. Profesor Mieczysław Ryba, wykładowca KUL i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, odnosząc się do tych słów, zauważył, że Donald Trump już wcześniej mówił o tym, iż NATO jest przestarzałe.
Mówił zawsze NATO. W tej starej formule jest pewnym przeżytkiem. Amerykanie nie mogą bronić i wydawać pieniędzy za innych. Wszyscy powinni w tym jego świecie zachodnim czy w sojuszu wydawać te 2%. Więc jak gdyby stara się zapowiedzieć mniej więcej to w tym inauguracyjnym przemówieniu, co starał się pokazywać w czasie kampanii wyborczej. A jaka będzie praktyka, zobaczymy.
Premier Beata Szydło podkreśliła, że Stany Zjednoczone są naszym ważnym sojusznikiem. Zadeklarowała pogłębianie współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi.
Niedawno do Polski przyjechali amerykańscy żołnierze. Decyzje szczytu NATO w Warszawie podjęte w ubiegłym roku są realizowane. Wzmacniana jest flanka wschodnia. To są wymierne przykłady tego, że Polska i Stany Zjednoczone są partnerami i będziemy bez względu na to, jaki będzie czas i co się będzie działo, będziemy mogli na siebie liczyć. I na tym nam zależy. Będziemy pogłębiali tę współpracę i wierzę w to, że ta nasza wzajemna relacja będzie coraz lepsza.
70-letni biznesmen Donald Trump został wybrany na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych 8 listopada ubiegłego roku. Zyskał ponad 270 głosów elektorów. Pokonał kandydatkę demokratów, byłą amerykańską sekretarz stanu Hillary Clinton. W Radiu Maryja informacje z kraju. Premier Beata Szydło kontynuuje przegląd resortów. W piątek spotkała się z ministrami sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą oraz koordynatorem do spraw służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. Najistotniejsze zmiany, które zapowiedzieli ministrowie w tym roku, to reforma sądownictwa oraz modernizacja i wzmocnienie służb specjalnych. Na wspólnej konferencji szefowa polskiego rządu podkreślała, że podstawą tych zmian jest służba bez społeczeństwu.
Służyć obywatelom to jest priorytet rządu Prawa i Sprawiedliwości. I również w zakresie sprawiedliwości, funkcjonowania służb, ten priorytet, służyć obywatelom i polskiemu państwu. To jest fundament tych zmian, które panowie ministrowie w tym roku przeprowadzą i o których dzisiaj rozmawialiśmy.
Minister Mariusz Kamiński poinformował, że został przygotowany plan wzmocnienia i modernizacji służb specjalnych. Kolejnym priorytetem na ten rok będzie walka z korupcją.
Przygotowywany jest projekt ustawy o jawności życia publicznego. Ten projekt będzie się odnosił do oświadczeń majątkowych wszystkich funkcjonariuszy publicznych. Chcemy ujednolicić w jednej ustawie wszystkie przepisy antykorupcyjne związane z obowiązkami, na które nakładały poszczególne ustawy branżowe. I jest jeszcze jeden element istotny, to jest uregulowanie statusu tak zwanych sygnalistów, czyli obywateli, którzy przekazują informacje na temat możliwości korupcji, popełniania przestępstw w swoim miejscu pracy, w swoim środowisku. Chodzi o stworzenie pewnej ochrony dla tych obywateli.
Szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział między innymi wprowadzenie ostrzejszych kar za ciężkie przestępstwa. Mówiąc o reformie sądów, zapowiedział zmniejszenie liczby funkcyjnych stanowisk.
W tych sądach mamy ogromną liczbę stanowisk funkcyjnych. Blisko 4000, drodzy Państwo, sędziów pełni jakieś funkcje. Są przewodniczącymi, prezesami, wiceprzewodniczącymi, wizytatorami. A co z tym się wiąże? Po pierwsze, wyższe dodatki, pieniądze. To zawsze jest pewnie sferze zainteresowania każdego. Ale też łączy się oderwanie od tego, co jest główną rolą i zadaniem sędziego, czyli od orzekania. My chcemy ogromną większość tych ludzi przywrócić do tej roli, która została im powierzona, by w imieniu państwa sprawowali sprawiedliwość i nie zajmowali się dodatkowymi zadaniami, i temu będą służyć te działania. Oczywiście niezależnie od tego chcemy uprościć procedury tam, gdzie to jest możliwe.
Przegląd resortów ma potrwać 2 tygodnie. Premier Beata Szydło chce, aby w Sejmie odbyła się debata na temat planów rządu na 2017 rok. Specjalne delegacje za przyjście do pracy, sowite wynagrodzenia oraz zatrudnianie swoich protegowanych bez ogłaszania konkursu to tylko niektóre z nieprawidłowości w Trybunale Konstytucyjnym za prezesury Andrzeja Rzeplińskiego. Portal wpolityce.pl dotarł do wyników wstępnego audytu w Trybunale, który przygotowało nowe kierownictwo. Wśród wydatków zwraca uwagę m.in. ponad 50 tysięcy złotych przeznaczone tylko w ubiegłym roku na zapewnienie pracownikom dojazdu na miejsce pracy. Blisko 60 tysięcy złotych wydano na pożegnalne kolacje kilku sędziów. Poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, przypomina, że wątpliwości w kwestii wydatkowania publicznych pieniędzy budziła także m.in. organizacja obchodów 30-lecia Trybunału.
To nie tylko te fakty przytoczone właśnie w następstwie przeprowadzonego audytu, ale i również warto przecież o tym wspomnieć, że pan prezes Rzepliński lekką ręką zaprojektował w budżecie 1 000 000 złotych na obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Świadomie nie wykorzystywał urlopu po to, żeby uzyskać pokaźny ekwiwalent. Jeżeli dobrze pamiętam, około 150 tysięcy złotych, to pokazuje taką nonszalancję w wydatkowaniu środków publicznych.
Portal ujawnił również, że podczas kilkuletniego kierownictwa prezes Rzepliński nigdy nie zarządził konkursu na stanowisko w Trybunale Konstytucyjnym. W tym czasie na podstawie jasnej procedury zatrudniono tylko jedną osobę. Profesor Andrzej Rzepliński funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego pełnił w latach 2010-2016. Kwestia blokowania mównicy sejmowej i okupacja sali plenarnej Sejmu wymaga wyjaśnienia i marszałek Sejmu go oczekuje, mówił poseł PiS-u Wojciech Skurkiewicz. Marszałek Marek Kuchciński wystosował do 45 posłów PO i Nowoczesnej pismo wzywające ich do złożenia wyjaśnień dotyczących udziału w działaniach uniemożliwiających pracę Sejmu na sali posiedzeń. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, odnosząc się do listu marszałka, powiedział, że nie wypada w ten sposób zwracać się do parlamentarzystów. To przykre i żenujące, stwierdził. Poseł Wojciech Skurkiewicz oczekuje, że zachowaniu posłów części opozycji podczas protestów w Sejmie przyjrzy się Komisja Etyki Poselskiej.
Nie może być tak, że jest grupa posłów, którzy blokują pracę parlamentu, a mało tego, ich zachowanie w żaden sposób nie licuje z powagą parlamentu i z godnością posła Rzeczypospolitej Polskiej, a te obrazki, które oglądaliśmy na sali plenarnej, nijak się mają do demokratycznego państwa prawa, parlamentaryzmu na określonym wysokim poziomie i do zachowania godności posła. Opozycja bardzo mocno musi się zastanowić, w jaki sposób prowadzi swoją działalność, co robi. Mam nadzieję, że podobne sytuacje już w parlamencie nie będą miały miejsca. Mam nadzieję również, że w stosunku do tych osób komisja regulaminowa będzie wyciągała właściwe konsekwencje.
Platforma Obywatelska zapowiedziała też, że wyśle do premier Beaty Szydło 2 pisma dotyczące protestów przed Sejmem. Politycy mają zapytać w nich m.in. o kwestię upubliczniania wizerunku 80 osób, które były wówczas przed gmachem Sejmu. Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski został uhonorowany medalem Prio Patria. Uroczystość odznaczenia odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.
To szczególne wyróżnienie ksiądz kardynał Zenon Grocholewski otrzymał z rąk pełniącego obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ministra Jana Józefa Kasprzyka. Medal Pro Patria, kapituła tego odznaczenia, przyznała księdzu kardynałowi za wieloletnią pracę na rzecz kultywowania tradycji niepodległościowej. Odbierając medal, ksiądz kardynał podkreślił, że wszystko, co robi, robi dla budowania wspólnoty i pokoju w Polsce.
Ja czuję się bardzo ujęty tym faktem, że otrzymałem ten wymowny medal. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi, szefowi tej kapituły, która przyznała mi ten order, no i tym wszystkim, którzy byli promotorami. Tak mówiąc szczerze, to się tak trochę czuję też i zażenowany, bo wydaje się, że bardzo hojna była ta kapituła, wspaniałomyślna, a może trochę pobłażliwa, gdy chodzi o moje zasługi w materii, która jest przedmiotem zainteresowania tego urzędu.
Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski został już wcześniej odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Za swoją działalność i wybitne osiągnięcia został uhonorowany 7 tytułami doktora honoris causa. Uchodzi też za jednego z najlepszych współczesnych znawców prawa kanonicznego. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Medal Pro Patria jest przyznawany osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla kultywowania pamięci w walce o niepodległość Polski. W Radiu Maryja dalsze informacje. Gazprom chce wspierać Komisję Europejską w sporze z polskim górnictwem naftowym i gazownictwem. O sprawie pisze nasz dziennik. Rosjanie wystąpili do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o dopuszczenie Gazpromu do procesu w sprawie decyzji Komisji Europejskiej zezwalającej rosyjskiemu koncernowi na zwiększenie wykorzystania niemieckiego gazociągu Opal. Decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie zaskarżyło PGNiG. Podobną skargę złożył też polski rząd. Dziś Moskwa chce dołączyć do postępowania, stając po stronie Komisji Europejskiej. To pokazuje, kto tak naprawdę korzysta na decyzji podjętej przez Brukselę, wskazuje poseł Piotr Naimski, wiceszef Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych.
Komisja Europejska, podejmując decyzję o udostępnieniu gazociągu Opal Gazpromowi, utrwala dominującą pozycję Gazpromu jako dostawcy gazu do Europy, do środkowej, w szczególności Europy, do Polski. Nasza reakcja to jest reakcja całkowicie słuszna i zarówno PGNiG, jak i oczywiście polski rząd bronią naszego polskiego interesu. Rosjanie czują się zaniepokojeni. Ten spór przybiera już taki bardzo wyraźny kształt, dlatego że Rosjanie postanowili się jawnie, aktywnie zaangażować bezpośrednio.
Zdaniem polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, Bruksela, wzmacniając pozycję Gazpromu na rynku Unii Europejskiej i eliminując tym samym inne firmy z możliwości dostępu do gazociągu, złamała unijne prawo energetyczne. Na razie decyzja Komisji Europejskiej została tymczasowo wstrzymana, ale jeśli wejdzie w życie, ograniczenie konkurencji spowoduje, że za gaz będziemy płacić więcej. Strona polska czeka obecnie na wyrok Trybunału w sprawie wstrzymania podjętej przez Komisję Europejską decyzji. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.